Polskie Radio Warszawa. Nadajecie bardzo ciekawe audycje, które bardzo mnie zainteresowały. Ja ze swojej strony chciałbym Państwu zaproponować również temat.
Pan Antoni Dudko napisał do mnie wiele listów. Ten pierwszy zaczynał się tak. Szanowna Pani redaktor, piszę do Pani, bo chciałbym z Panią porozmawiać na temat rękopisu Mazurka Dąbrowskiego. To sprawa, która od wielu lat zajmuje moją uwagę. Przeczytałam list i pojechałam do Gdańska. Spotkaliśmy się w mieszkaniu pana Antoniego.
Antoni Dudko, syn Leona i Eugenii. Antoni Damazy Eugeniusz Dudko. Przy urodzeniu dostałem Antoni Damazy, bo jakoś rodzice chcieli, żeby to był Antoni, bo to jest dość skomplikowana historia rodzinna. Naszym pradziadem był oficer francuski, który zawędrował z Napoleonem na wschód i tam ranny poznał w dworze Ługińskich swoją żonę, no i tam spłodził potomka, a nazwano go Antoni. Natomiast nazwiska swego i tak nie znamy naprawdę, ponieważ nigdy się nie mógł z nikim porozumieć, bo nie znał żadnego, tylko francuski. No ale dlatego, żeby nie być wykrytym przez Rosjan, to grał w orkiestrze na flecie i nazwali go Dudka po prostu. A, to ten od Dudki, Dudka, Dudka, no i tak zostało.
Niesamowity gawędziarz, wielbiciel muzyki, postanowił też zagrać dla mnie na harmonijce.
Na mundharmonijce, czyli na harmonijce.
Okazało się też, że jest wielbicielem radia. Słucha go właściwie od dzieciństwa.
Niektórzy mogą uznać, że to jest obsesja, ale nic, nie ma żadnej obsesji. W każdym pokoju, nawet w łazience, jest radio. Włączyć?
Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Wiatr północno-wschodni 5 do 6. Prognoza
po śmierci żony. Mimo, że przychodzili synowie do mnie, przyjeżdżali, oni przyjadą na godzinę, dwie i co? Że nie będą ze mną mieszkali, bo mają swoje rodziny. No, człowiek przychodził sam do domu i był jak palec. Nikogo absolutnie wokół. I wtedy służyło mi to radio. Musiałem przynajmniej słyszeć ludzki głos. I to radio dla mnie stanowiło coś więcej niż dla kogokolwiek na tej ziemi. Włączałem radio, pracowałem, jadłem przy włączonym odbiorniku. Po prostu słyszałem ludzi. Obstawiony jestem zdjęciami rodziny. Tutaj są moi rodzice. Tutaj jest nasz trzech synów. To jest mój okręt, na którym pływałem. Kiedy siadam tak jak z panią tutaj, z moimi wnuczkami i opowiadam im, one z otwartą buzią słuchają, jak to dziadek tam na morzu pływał. One przychodzą, dziadku, ja ciebie bardzo kocham, ale pokaż mi pamiątki. No i siadamy wtedy.
Miło się gawędziło, ale przyjechałam do Gdańska, żeby porozmawiać na temat rękopisu Mazurka Dąbrowskiego. Powstała wtedy audycja.
Jak zwykle w sobotę zaprasza Państwa redakcja reportaży.
Coś szwankuje ten gramofon. Płyta jest z 1909 roku. Jest jedną z kilku płyt przechowywanych w naszej rodzinie. Ja jestem hobbysta w sprawie hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przewodniła, szamną odbierzemy.
Tak, panie Antoni.
No Małgorzata Gańska, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Pan Antoni Dudko był też prezesem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Pamiętam, że była taka akcja, kiedy wysłał prośbę o poszukiwania rękopisu pieśni Legionów Polskich. We Włoszech to była taka chyba jednak bardziej znana, skłączona właśnie z panem Antonim.
Zadzwonił do Polskiego Radia z prośbą, żebyśmy o tym miejscu i historii Mazurka Wybickiego zrobili reportaże. Przy okazji dokumentacji mogłam dowiedzieć się, jak wyglądały poszukiwania rękopisu.
Józef Wybicki, gdy napisał te słowa, jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy, bo tak brzmiał rękopis, jak porywające dla żołnierzy Dąbrowskiego. Przecież ta pieśń była pisana do nich, a już po miesiącu była bardzo popularna, bo Dąbrowski napisał w liście do Wybickiego, że żołnierze wielkiego gustu do jego pieśni nabierają, a i on sam ją nuci z należnym dla autora szacunkiem. Po latach mawiał, że inni mają swoje pomniki, on ma swojego Mazurka i to jest najwspanialszy jego pomnik. W tej gablocie mamy faksymile rękopisu pieśni Legionów Polskich. I to jest też ciekawa historia. Tenże rękopis przepadł. No, pan Dudko, wiem, że on rzeczywiście, będąc prezesem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego, bardzo mu zależy na tym, by rękopis znalazł się i żeby na przykład stało się to być może jego udziałem.
W Będominie nie było rękopisu hymnu narodowego. I zobaczyłem, że istnieje bardzo kiepskie faksymilie Mazurka Dąbrowskiego. W związku z tym spróbowałem dotrzeć do najlepszej możliwych kopii i udało mi się zrobić rzecz, która wisi w tej chwili w Będominie, mianowicie na papierze z epoki udało mi się zrobić kserokopię z faksymilie hymnu narodowego. Czyli podobizna rękopisu hymnu narodowego napisanego przez Wybickiego. I zacząłem się tym interesować, a gdzie ten hymn jest?
Monachium, 28 października 1970 roku. Szanowny panie von Rożnowski, pański kuzyn, hrabia Włodzimierz Leduchowski, poradził mi, żeby do pana się zwrócić. Przesyłam panu fotokopię jego listów do mnie, oryginały zaś na razie zachowuję. Hrabia Leduchowski powiedział mi, że jest pan potomkiem w prostej linii polskiego bohatera narodowego generała Józefa Wybickiego, autora polskiego hymnu narodowego. Pana zmarły ojciec, dr Johannes von Rożnowski, był w posiadaniu archiwum generała, o które bardzo się troszczył. Radio Wolna Europa przygotowuje audycję poświęconą Wybickiemu i byłoby cenne, gdyby pan udostępnił nam dokumenty z rodzinnego archiwum. Jeżeli nie ma ich u pana, byłbym wdzięczny, gdyby pan napisał, jaki jest ich los. Jan Nowak-Jeziorański.
Jeden z Leduchowskich przeczytał pamiętnik swojej matki, Pauliny, w którym ta pisała, iż w 1944 roku przyszedł list z Berlina, w którym ich kuzyn pisze, że chce im przekazać rękopis Mazurka Dąbrowskiego, bo wie, jaki on jest cenny dla Polaków.
Ja się tą sprawą od dawna interesowałem. Kiedy byłem dyrektorem rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Nagranie archiwalne.
No cóż, ja byłem jedynym emigrantem, który będąc dyrektorem dość potężnej instytucji, miał możliwość prowadzenia poszukiwań. Miałem po prostu mój sentyment. Ja jestem miłośnikiem historii Polski. I dlatego ta sprawa mnie niesłychanie głęboko intrygowała. Do tej chwili wierzę, że ten dokument istnieje. Dziedziczyli go potomkowie Wybickiego, Rożnowscy. I jego potomkowie się po prostu zniemczyli. Doszedłem do tego, że rękopis był jeszcze w początkach wojny w rękach rodziny Rożnowskich. I że ostatnie ich miejsce to był Berlin. Rożnowscy. Z tego, co ja się dowiedziałem, wszystkie cenniejsze jakieś rzeczy zabezpieczyli w banku niemieckim. I tu się ślad urywa, ale jak wiadomo, Rosjanie zajęli Berlin Wschodni, gdzie właśnie znajdował się ten bank. Te papiery muszą być gdzieś w Rosji. W tych czasach oczywiście nie miałem jakichkolwiek możliwości penetrowania czegokolwiek w Moskwie, potomkowie, którzy wtedy mieli to. Johannes von Rożnowski zginęli.
obserwuję reakcję młodzieży, gdy nawiązuję właśnie do tego tragicznego okresu II wojny światowej, do tej sytuacji, kiedy właśnie państwo rożnoste popełnili samobójstwo i w międzyczasie przekazali całe bogate archiwum do Banku Rzeszy, do skarbca, by zachować, powiedzmy, to dla dzieci. Jest to bardzo ciekawa historia, no i tak wiele mówi o naszej historii Polski. Może podejdźmy do drzewa genealogicznego. Johannes miał całe bogate archiwum Józefa Wybickiego i listów, które otrzymywał Józef Wybicki od generała Dąbrowskiego, od Kościuszki, od Poniatowskiego, od wszystkich najwybitniejszych ludzi swojej epoki. I właśnie Johannes poszedł w ślady swojego ojca i też studiował medycynę. Podczas studiów poznał Newenę Dragoewą, wówczas studentką medycyny. W czasie II wojny światowej oni byli lekarzami. W czasie bombardowań Berlina stracił swój dom. Zachował się jeden list. Naloty dywanowe na Berlin właściwie odbywały się niemal co noc. Mieli segregować osoby, które były przeznaczone do pochówku. Jeden taki dyżur oni przeżyli, ale następnego już nie. Newena postradała rozum. Oni stwierdzili, że już nie są w stanie dłużej tego ciągnąć i postanowili, że popełnią samobójstwo. Skoczyli 7 lutego 1944 roku z 4 piętra swojego zbombardowanego domu. Zegarek zatrzymał się na tej samej minucie, sekundzie.
Nazywam się Ewa Rosowska, jestem historykiem, archiwistą, pracownikiem archiwów polskich. Badam losy polskich materiałów archiwalnych, które zostały zarekwirowane przez władze rosyjskie. Depozyty Banku Niemieckiego traktowane były jak materiały trofejne, podlegały przewiezieniu do Moskwy, do Związku Sowieckiego i były złożone w archiwach rosyjskich. Osoby archiw. Archiwum to było całkowicie tajne, właściwie do okresu perestrojki. Mało osób poza archiwistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego wiedziało o tym archiwum. To archiwum zostało odtajnione na początku lat 90., ale to odtajnianie szło tak troszkę bardzo oporno. Sprawa ta, że tak powiem, obrosła całą korespondencją. Poszukiwania rękopisu Mazurka Dąbrowskiego archiwa państwowe rozpoczęły na początku lat 90. Ówczesny dyrektor archiwów państwowych, profesor Marian Wojciechowski, zwracał się do szefa archiwów rosyjskich z prośbą o poszukiwania rękopisu Mazurka. Odpowiedź strony rosyjskiej była taka, że takiego rękopisu nie znaleziono.
Pamiętam, że pan Antoni wystosował wtedy do wszystkich taki apel.
Ważną rzeczą jest, żeby rozpowszechnić tę wiadomość maksymalnie, żeby w świecie ludzie wiedzieli, że my, Polacy, poszukujemy rękopisu.
Do dzisiaj pamiętam nasze wspólne wycieczki do Muzeum Hymnu w Będominie i długie rozmowy o rękopisie w samochodzie. Dla mnie to też był niezwykły czas. Mogłam posłuchać naprawdę fascynujących opowieści.
W czasopiśmie Nie. Jerzy Urban opublikował tekst, w którym pisał, że znaleziono rękopis Mazurka Dąbrowskiego i ten rękopis on zakupi, że to będzie jego własność i to wcale wszystko nie było prawdą. Tylko pozostał taki niesmak. I przy tej okazji o hymnie mówił w taki sposób.
W tej brukowej gazecie powiedział, że hymn polski wyrzucić do śmieci. Dosłownie, jak banda kretynów zawodzimy, że coś odbijemy szablą, jak stado baranów wyjemy, że jeszcze Polska nie zginęła. Co najgorsze, hymn polski wyrzucić do śmieci. I pan Urban ogłosił konkurs na nowy tekst hymnu narodowego, ufundował nagrodę 5000 zł za tekst nowego hymnu narodowego. Pan redaktor Jerzy Urban. Mazurek Dąbrowskiego to nie jest zwykłym hymnem, to jest historia dziejów naszego narodu polskiego.
Nie mogąc śpiewać Mazurka, odmawiali słowa jak modlitwę, najświętszą modlitwę. I tak było na przykład w okresie świąt Bożego Narodzenia. Oprócz kolęd, to oni właśnie odmawiali, mogę tak powiedzieć, Mazurka Dąbrowskiego. Mamy kilka donosów w języku rosyjskim. Sąsiad potrafił donieść, że obok sąsiad słuchał. Słuchał mazurka domorska, nawet nie śpiewał, ale słuchał, że pozytywka grała. Zegary zamawiane specjalnie z pozytywkami. Nikt by się nie domyślił, że jest w takim zegarze ukryta pozytywka zakazana.
Poznałam wtedy też pana Czesława Leona Skonkę, nieżyjącego już polskiego ekonomistę, pisarza i działacza krajoznawczego, związanego z Pomorzem Gdańskim. Wtedy był prezesem Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego i współpracownikiem Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.
Czytałem w ramach czytania różnych materiałów, poszukiwania tych materiałów o dziejach Mazurka Dąbrowskiego, że w Kujbyszewie, w tej szkole NKWD i szpiegów, kiedy był Sikorski w czasie wojny, tam orkiestra NKWD zagrała Mazurka Dąbrowskiego. Dla mnie szokująca ciekawostka, bo wiemy, czym później zaowocowało ci absolwenci właśnie tego Kujbyszewa i Katyniem i innymi zbrodniami. No a inna ciekawostka i wielkie przeżycie w Dreźnie, gdzie mieliśmy sesję na temat dziejów Mazurka Dąbrowskiego w Niemczech. Profesor Georg Strobel wygłosił piękny referat, który mu dowodnił, że kilkudziesięciu poetów niemieckich wplatało swoje utwory, słowa noch i spolennych verloren. Jeszcze Polska nie zginęła, że wtedy, kiedy powstańcy listopadowi wędrowali na zachód, Niemcy, Saksonii, Badeni i w innych państewkach niemieckich prawie na rękach nosili powstańców, organizowali komitety opiekuńcze. Profesor Janusz Jasiński, wybitny historyk z Warmii i Mazur, z Olsztyna, dokopał się do materiałów, z których wynikało, że jakiś nadgorliwy niemiecki nauczyciel zaproponował ministrowi oświaty państwa pruskiego, żeby hymn pruski, mający na celu wychowywanie w duchu patriotycznym młodzieży niemieckiej, żeby był na melodię Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze Pruscy nie zginęły, póki król Fryderyk żyje, ale minister oświaty jednak pruski w pewnym momencie, jak to się mi kapnął się, że młodzież, Polacy w Warmii i Mazur, śpiewając przymusowo ten hymn na melodię Mazurka Dąbrowskiego, dokładnie wiedzieliby, że to jest melodia Mazurka Dąbrowskiego. Miałem spotkanie autorskie w Pocku, w bibliotece i tam jeden z słuchaczy przekazał mi ksero rozkazu. Szefem sztabu tego Ministerstwa Spraw Wojskowych był generał Sikorski i on wydał rozkaz. Rozkaz 1921, metryka oficjalnego przyjęcia Mazurka Dąbrowskiego za hymn narodowy być może, że będzie cofnięta z roku 1926 na 1921, bo z tego roku pochodzi właśnie ten rozkaz. I Sikorski w tym rozkazie, w którymś z punktów powiedział, wszystkich żołnierzy każdej jednostki wojskowej zaraz po ich przybyciu należy nauczyć znajomości hymnu narodowego.
Pieśń Wybickiego zawędrowała do Afryki, Syrii, Iranu, Indii i Australii. Do tej ostatniej wniosło ją 420 dzieci przewożonych z Anglii na naszym transatlantyku Batorym, które w czasie drogi nauczono śpiewać jeszcze Polska i nie rzucim ziemi. Kiedy w statek wiozący z południowej Afryki wychowanków polskiej podchorążówki uderzyła torpeda, a łodzi starczyło tylko dla kobiet i dzieci, podchorążowie utworzyli dla nich szpaler i ze śpiewem „Jeszcze Polska” poszli na dno.
Coś smakuje ten gramofon.
Nie wszystkich bohaterów moich reportaży pamiętam, natomiast pan Antoni Dudko należy do tych osób, która na pewno zostanie na zawsze w mojej pamięci.
No, pan Antoni już niestety nie żyje, bo był człowiekiem z pasją, to trzeba podkreślić. I też przekazał kilka eksponatów do naszego muzeum.
Przemysław Rej, kurator Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Póki co nie mamy żadnych śladów, które by potwierdzały, że rękopis przetrwał. Poszukiwania były na najwyższym szczeblu państwowym. W momencie, kiedy po 1989 roku powstała możliwość szukania w archiwach rosyjskich i właśnie wtedy Jan Nowak-Jeziorański wykorzystał prezydenta Wałęsy, później prezydenta Kwaśniewskiego. Natomiast Rosjanie za każdym razem odpowiadali, że w ich archiwach tego nie ma i że to, żeby szukać gdzie indziej. I teraz kwestia jest taka, że nie wiemy, czy Rosjanie po pierwsze mówili prawdę, druga sprawa, nie wiemy, czy oni sami mają świadomość tego, co zrabowali, bo zrabowali tak dużo rzeczy, że no, paczka dokumentów mogła spokojnie utknąć w jakiejś skrzyni z innymi dokumentami i mogą sami po prostu tego nie wiedzieć. To daje nam nadzieję, że ten dokument jeszcze istnieje. Natomiast przez cały czas jest to, nazwijmy to, taki nasz święty graal, którego poszukujemy, będziemy szukać. Tak? Tutaj problemem jest jeszcze jedna kwestia natury prawnej, że niestety nie możemy traktować rękopisu jako polskiej straty wojennej. Jako że formalnie właścicielami była niemiecka rodzina von Rożnowskich, mimo że Polacy z pochodzenia, byli obywatelami III Rzeszy, więc jakby to polskie prawo restytucyjne tutaj już nie daje nam możliwości wykorzystania wszystkich mechanizmów, które są z nim związane. Natomiast mamy to szczęście, że pod koniec XIX wieku wnuk Wybickiego, Edward Rożnowski, przekazał jeden z posiadanych przez siebie autografów Bogusławowi Kraszewskiemu, który był bratankiem pisarza. I Kraszewski wykonał 24 faksymile, czyli takie dokładne kopie, które zostały rozesłane po najważniejszych bibliotekach polskich. I dzięki temu my wiemy, jak wyglądał rękopis. Czyli daje możliwość zrozumienia, co Wybicki napisał i co chciał przekazać.
A ile jest w Polsce szkół, które noszą imię Mazurka Dąbrowskiego?
Szkół, które noszą imię Wybickiego, jest 40 kilka. Które noszą imię Mazurka Dąbrowskiego, jest znacznie mniej, jest tam około 10. Co roku do nas przyjeżdżają, organizują sobie ślubowania pierwszych roczników. Właśnie w muzeum jest połączone z zajęciami poświęconymi Wybickiemu i Mazurkowi Dąbrowskiego. Staramy się na nich nie zanudzić tematem i pokazać, że historia jest fajna i Wybicki jest bardzo ciekawym człowiekiem, a pieśń wcale nie jest tak prostym utworem, jakby się wydawało, i że kryje w sobie troszkę tajemnic.
Ja bym chętnie zaśpiewał. Da, chwileczkę, to duży telefon. W relacji F-dur hymn brzmi tak. Jeszcze tam. Bardzo wysoko. Akompaniatorzy często obniżają tonację, dlatego że dzieci nie mają aż takiej skali głosowej i tych wysokich dźwięków nie zawsze są w stanie zaśpiewać. Dlatego my obniżamy do tonacji C-dur, D-dur. Na przykład w ten sposób. Nazywam się Michał Olejnik, jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej Pomlewie, to jest gmina Przywidz. Wiążącym działaniem postawy patriotycznej jest zawsze coroczne ślubowanie i pasowanie na ucznia w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Ten pomysł się zrodził ze sprawą również naszego wójta gminy Przywidz, który zasugerował, że skoro mamy Muzeum Hymnu nieodległym miejscu, a więc kilkanaście kilometrów, ludzie i te wycieczki i obywatele zjeżdżają z całego kraju, żeby przyjechać tutaj do muzeum. Jakoś to weszło w taki kanon różnych wydarzeń, działań naszych szkolnych. Dzieci klasy pierwszej, wszystkie nauczone, śpiewają cztery zwrotki hymnu państwowego.
Muzeum powstało 17 lipca 1978 roku, więc będziemy obchodzili 45-lecie istnienia tej placówki. Jest to oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku i zajmuje się, tak jak jego nazwa wskazuje, przede wszystkim gromadzeniem eksponatów związanym z hymnem narodowym i z Józefem Wybickim, ale też zbieramy obiekty związane z pozostałymi symbolami narodowymi. Pracuję tu ponad 20 lat i zaczynałam właściwie jako przewodnik muzealny, a jest to ciekawe miejsce i też Józef Wybicki należy do tych osób, które naprawdę są, dla każdego powinny być interesujące, bo my go znamy właściwie tylko z tej jednej pieśni, którą napisał jeszcze Polska nie umarła, ale naprawdę jego życie było świetnym tematem na serial historyczny, przygodowy. I był na pewno osobą, o której możemy powiedzieć patriota, tak na 100%. On wszystko, co robił, robił z myślą o Polsce, o tym, żeby Polska istniała. Kiedy został bardzo młodym posłem, bo już jako 20-latek był posłem, to jako jeden, jedyny poseł wygłosił protest przeciwko wtrącaniu się Rosji wewnętrzne sprawy Polski na Sejmie. Przy królu. Potem oczywiście musiał uciekać i dołączył do Konfederatów Barskich, więc to pokazuje jego życie. Poza tym jego życie prywatne jest świetne, bo on, jeżeli się zakochał, to tak się zakochał, że łamał konwenanse, tak? Czyli ożenił się z kobietą starszą, dużo od siebie, bez majątku, bez zgody swojej matki, która mogła to przecież wydziedziczyć, a była to pani Kunegunda Drwęska, podać piękna kobieta. To nie jest na jedną opowieść radiową. Józef Wybicki wygląda na portretę, który się zachował na dość przystojnego mężczyznę, więc ponieważ był świetnym mówcą, on był zapraszany na różne spotkania właśnie też bardzo często ze względu na to, jak się wysławiał. Często do nas przyjeżdżają dziennikarze, a szczególnie w związku z rocznicami świąt państwowych, momentami, które się bardzo mocno kojarzą patriotyczne. Bardzo często to są pytania dotyczące właśnie historii muzeum, bardzo często dotyczą samego Wybickiego. Też pytania o hymn, ale też są nagrania, kiedy po prostu pokazują, co się u nas dzieje. Bardzo często są nagrania w okolicach sierpnia, kiedy robimy tutaj batalię napoleońską. Pokazanie wtedy takiej żywej historii, kiedy pojawiają się rekonstruktorzy, stroje z czasów Józefa Wybickiego, bo cała obsługa chodzi w takich strojach. Jest to żupan oczywiście i kontusz, czyli taki typowy polski strój, czy jest to strój europejski, czyli surdut, frak. No i też oczywiście panowie pojawiają się w perukach u nas. Kiedyś obserwowałam, to było nagranie w mediach społecznościowych, kiedy ktoś chyba nagrał tą kamerą dwóch panów, którzy na działeczce oglądali transmisję meczu i w momencie, kiedy grał hymn, stanęli na baczność i przez cały ten hymn stali tak na baczność. To było takie wzruszające, bo pokazuje, że nawet w takich miejscach, gdzieś gdzie po prostu się relaksujemy, można okazać patriotyzm i szacunek do symboli.